Pasuje radio.
Dobry wieczór. Jak w każdy poniedziałek w Twoim radiu witają Was Agnieszka Tatarynowicz
i Anna Woloch. Zapraszamy na program Poznajmy się. 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a cały miesiąc kwiecień jest kontynuacją tego dnia. Jest Światowym Miesiącem Świadomości, szerzenia wiedzy na temat autyzmu.
Kwietniowe obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat osób żyjących w spektrum autyzmu. W naszym dzisiejszym odcinku gościmy panią Iwonę Sondej-Pawlak, pedagog specjalny, trenerka i edukatorka, specjalista do spraw dostępności i mieszkalnictwa wspomaganego dla osób w spektrum, certyfikowana trenerka TUS, która nam przybliży właśnie temat autyzmu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może zacznijmy od wytłumaczenia podstawowej definicji i tym, co się pod nią kryje.
Co się kryje pod spektrum autyzmu? Pod spektrum autyzmu kryje się człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, ale również swoje potrzeby. Jest to człowiek, który trochę inaczej funkcjonuje, co nie znaczy, że gorzej. Zawsze, kiedy tłumaczę, czym jest spektrum autyzmu, to porównuję telefony komórkowe. Jedni z nas poruszają się na Androidzie, drudzy mają iPad i zupełnie inny system operacyjny. Co nie oznacza, że te systemy operacyjne się wykluczają, że z sobą nie współgrają i że nie mają takich samych funkcji. Po prostu funkcjonują inaczej. I jeżeli popatrzymy, patrząc właśnie na telefony komórkowe, bo to najprościej wytłumaczyć, to żaden z tych systemów nie jest gorszy, ma po prostu inne potrzeby, inaczej funkcjonuje. Ale obydwa te systemy funkcjonują w jednym świecie. Tak samo jak my. Osoby w spektrum autyzmu chcą funkcjonować w naszym świecie, ale nie chcą być naprawiane na siłę. Jednak chcą na tyle, na ile mogą, na tyle, na ile potrafią uczestniczyć w naszym życiu codziennym, społecznym. I tak samo my powinniśmy chcieć uczestniczyć w życiu osób z spektrum autyzmu.
No właśnie, a autyzm, a kobieta? Nie możemy o tym nie wspomnieć, bo często właśnie jest powielany mit, że spektrum autyzmu w mniejszej ilości dotyczy dziewczynek, kobiet. Jak to jest z diagnostyką wśród dziewczyn, kobiet?
Dziewczynki są diagnozowane faktycznie o wiele rzadziej. Wynika to chyba też z tego, że sama definicja autyzmu i obserwacje były prowadzone na grupie chłopców. Jednak patrząc na obecne diagnozy, na obecne potrzeby, na ilość diagnoz, ilość kobiet, ilość dziewczynek, które zgłaszane są na diagnozy, widzimy, że patrzyliśmy przez pryzmat diagnoz chłopięcych, czyli ocenialiśmy to, czy właśnie biorą udział w życiu społecznym, czy nawiązują kontakt, czy się bawią, czy mają jakieś swoje pasje które, i rytuały, które wpływają na funkcjonowanie. Dziewczynki są zupełnie inne, kobiety są zupełnie inne. Kobiety i dziewczynki patrzą przez pryzmat tego, co się otacza, i dostosowują się. Jak nawet popatrzymy na grupy przedszkolne, to widzimy, że dziewczynki słysząc nie bij, nie oddawaj, siedź grzecznie, zaczynają zwracać na siebie uwagę w zupełnie inny sposób, czyli potrafią pięknie rysować, recytować. To się zmienia bardzo w wieku nastoletnim, kiedy zaczyna być taki trochę bunt i to, że ja jednak nie pasuję do tej przysłowiowej grzecznej dziewczynki, na którą byłam wychowywana i gdzie ktoś ode mnie oczekiwał, że ja taka będę. I to też się wiąże z tym, że diagnozy są bardzo trudne, bo wynikają z tego, że my przez inne sito patrzyliśmy diagnostyczne na chłopców, a przez inne patrzymy na dziewczynki.
Czym różni się życie osoby w spektrum autyzmu od osób spoza spektrum?
Powiem tak, życzyłabym sobie, ja i wielu rodziców i wiele osób, które otaczają osoby w spektrum, żeby nie różniło się niczym. Niestety sfera sensoryczna, problemy z dostosowaniem się do otoczenia, długi czas takiej akceptacji, też adaptacji do miejsca pracy, do szkół, do placówek, do miejsc, gdzie mogliby realizować swoje pasje, powoduje, że rezygnują z podejmowania takiego trudu, bo nie mają osób, które by zrozumiały i wsparły je w tym ich codziennym życiu, które jest w cudzysłowie nazywane normalnym. Czyli chodzę do szkoły, mam pracę, mam rodzinę, zakładam tą rodzinę. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj te osoby potrzebują wsparcia i oprócz akceptacji potrzebują również tego, że ktoś im będzie towarzyszył, kto będzie im niejako tłumaczył rzeczy, w których biorą udział.
A jeszcze jakbyśmy mogli wrócić troszkę do tego spektrum autyzmu, czym ono jest, w sensie, bo często się mówi, że to jest choroba. No a jak wiadomo, nie jest chorobą, więc czy mogłabyś coś więcej na ten temat jeszcze powiedzieć?
Spektrum autyzmu nie jest chorobą, ponieważ my tego nie wyleczymy, nie naprawimy. I kiedy dostajemy tę diagnozę, kiedy rodzice dostają diagnozę, kiedy osoby w spektrum dostają diagnozę, bo nie zapominajmy, że niektóre osoby taką diagnozę dostają dopiero w wieku nastoletnim lub dorosłym, bo wcześniej gdzieś zostały pominięte pewne etapy, szczeble. Ktoś mówił, że ktoś taki jest, że jest trochę inny, że zawsze taki był. I nagle się okazuje, że większość rodziców, którzy zjawiają się na diagnozie, mówimy tutaj o małych dzieciach, tak, po trzecim roku życia, to chcieliby jak najwięcej tego spektrum, że tak powiem, zaleczyć. A to nie choroba. Rodzimy się po prostu ze spektrum autyzmu. Spektrum autyzmu to jest choroba dla tych, którzy nie akceptują osób w środowisku. Za to dla osób, które żyją z osobami w spektrum, to jest to po prostu inny system rozwojowy, inna neurotypowość i to, w jaki sposób ktoś odbiera świat. I jeżeli my będziemy patrzyli tylko, że to my dobrze patrzymy na świat, to co w momencie, kiedy byśmy zjawili się na przykład w mieszkaniu treningowym, gdzie są osoby w spektrum, a tylko ja jestem inna, to znaczy, że ja jestem gorsza? Nie. To znaczy, że wszyscy jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być i ze wzajemnym zrozumieniu i akceptacji potrafimy stworzyć naprawdę przyjazny świat.
No właśnie, wspomniałaś o mieszkaniu treningowym. No bo dużym problemem osób w spektrum jest dorosłość, a to dlatego, że obecny system wsparcia funkcjonujący w Polsce kończy się dla dużej części tych osób wraz z edukacją. Byłaś specjalistą do spraw modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób w spektrum przy projekcie Azymut Samodzielności. To było w latach 2014-2020, którego konsekwencją było właśnie wypracowanie takiego modelu mieszkania wspomaganego dla osób w spektrum. I opowiedz nam w skrócie, na czym polegał ten projekt i czy nadal funkcjonują takie mieszkania pomimo zakończenia projektu?
Mogę powiedzieć, że Stargard jest tym szczęśliwym miastem, gminą, który podjął się wprowadzenie tego projektu i tego mieszkalnictwa u siebie. Zresztą jest to mieszkanie, które funkcjonuje do dziś. Mieszkania, projekt cały powstał w 2018, został przedłużony przez pandemię do roku 2023, do początku roku 2023 i powstały mieszkania, które mają służyć i służą dzisiaj osobom dorosłym w usamodzielnianiu. Te mieszkania są skierowane, tak jak już wspomniałyśmy, dla osób dorosłych, czyli dla osób po 18 roku życia. Odbywają się tam treningi samodzielności, które polegają między innymi na tych wszystkich czynnościach, które my wykonujemy u siebie w domu. Ścielenie łóżka, gotowanie, lista zakupów, planowanie budżetu, sprzątanie, prasowanie, mycie, planowanie też czasu wolnego, planowanie też czasu, kiedy ja mam swoją aktywność poza mieszkaniem, czyli forma dotarcia, forma przemieszczania, też komunikacji z ludźmi, bo w mieszkaniu przecież nie wybieram sobie ludzi, których znam na co dzień. Jest to etap zmiany uczestników, czyli znamy się jako uczestnicy, byliśmy razem na wyjazdach, na spotkaniach, nasi rodzice gdzieś tam się poznali przez przebieg tego projektu, ale są też również osoby, które przychodzą do mieszkań, bo została ta nowa rekrutacja i przyszły nowe osoby, więc na nowo się te osoby z sobą zapoznają. Treningi odbywają się różnie. Mogą być to treningi z nocowaniem, czyli już tak zwane, my to nazywaliśmy turnusy, czyli uczestnik przychodzi za dnia, czy w godzinach popołudniowych, zostaje na noc, idzie do swojej aktywności codziennej lub jeżeli jest to weekend, to ta aktywność jest mieszkaniowa i albo jest kolejna noc, że ta osoba nocuje, albo po prostu kończy się trening i osoba wraca do swojego środowiska, gdzie ćwiczy te rzeczy, które trenowała w mieszkaniu przy wsparciu kadry, przy wsparciu innych osób, specjalistów. I dzisiaj, jeżeli tak popatrzymy na te mieszkania wspomagane, to my bardziej traktowaliśmy je jako treningowe. Proces adaptacji osób do mieszkań był długi, jednak to, co chyba nas najbardziej zaskoczyło i co wymagało bardzo dużego wsparcia, to pomoc rodzicom w zaakceptowaniu dorosłości i samodzielności. Wydaje nam się, że jak patrzymy na dorosłość, to oznacza to praca, rodzina, jakieś związki, mieszkanie samemu. Jeżeli chodzi o osoby w spektrum, przeważnie kończy się to na pobycie w domu rodzinnym lub kiedy są jakieś inne przesłanki w ośrodkach czy w takich domach opieki, ale to już dotyczy takich osób bardzo, bardzo dorosłych, czyli po 50 roku życia są takie sytuacje. Jednak dla nastolatków, dla osób, które kończą szkołę, dla osób, które są na etapie i mają takie możliwości, widzimy takie możliwości, że mogłyby być samodzielne i usamodzielnione, to staramy się podczas treningów wdrażać właśnie do samodzielności. I początki są takie, nazwałabym, dla niektórych z nas banalne, bo to są spotkania, ale dla tych osób są to naprawdę ogromne wyzwania, by wyjść ze swojej strefy komfortu, w której przebywają od dłuższego czasu po zakończeniu edukacji.
Jeszcze może porozmawiajmy chwilę o wsparciu. Prowadzisz różnego rodzaju szkolenia, grupy wsparcia dla rodziców. Dlaczego warto właśnie pomagać całemu środowisku osób, które są blisko spektrum autyzmu?
Bardzo często wydaje się nam wszystkim, że najważniejsza jest osoba, której mamy udzielić wsparcie, czyli osoba w spektrum, osoba z niepełnosprawnością, a tak naprawdę przecież towarzyszy im cała otoczka ludzi i to nie są tylko rodzice, to są również dziadkowie, to są również siostry, bracia, rodzeństwo, to również rodziny patchworkowe, które stworzyły się po tym, jak rozpadły się związki. I dlaczego o tym mówię? Bo pracuję z rodzicami, przeważnie pracuję z mamami. Bardzo rzadko się zdarza, że przyjdzie mężczyzna na grupę wsparcia, choć cały czas mam taki z tyłu pleców taki pomysł, żeby to byli właśnie ojcowie, z tego względu, że patrząc na to, jak układają się losy rodzin osób w spektrum, to i to, ile rodzin już takich poznałam, ile wspierałam, to patrzę na to, że przeważnie to mamy zostają na polu walki i to one tworzą ten świat osób od dziecka po dorosłość. Jeżeli mówimy o dorosłości, to z przykrością muszę stwierdzić, że przeważnie są to mamy z synem, które nie widzą już później perspektyw na to, żeby się realizować, żeby mieć pasję, znajomości. I może taki zwykły, prozaiczny przykład podam, że w momencie, kiedy jesteśmy zapraszani na wesele, zakładam każdą z nas, że jesteśmy zaproszone na wesele, to idziemy, spotykamy się z rodziną, wymieniamy uprzejmości, bawimy się, spotykamy. Widzimy też rodzinę, której dawno nie widziałyśmy. Jeżeli chodzi o rodziny w spektrum, to przeważnie mam tak, i mówię tutaj o osobach dorosłych w spektrum, że te osoby, czyli mama z synem przeważnie, czy tam, jeżeli są całe rodziny, zapraszani są albo tylko na poprawiny, albo tylko na obiad. I jest to ukierunkowane trochę stereotypami, które my mamy, że będzie głośna muzyka, że będą różne potrawy, że będzie może nie taki zapach, że sensorycznie tego nie zniesie, a jednocześnie wykluczamy rodziców z takiej możliwości, żeby przyszli i pobyli ze swoją rodziną. Często jest też tak, że właśnie zapraszani są gdzieś na obiad tydzień później, bo to lepiej, bo to w kameralnym gronie, ale jednocześnie zawężamy bardzo krąg znajomości rodziców. I rodzice, dopóki są w placówkach edukacyjnych, dopóki są w szkole, dopóki ich dzieci uczęszczają na jakieś zajęcia, to ci rodzice mają znajomości. W momencie, kiedy kończy się edukacja, kończy się jakby taka codzienność rodziców w kontaktach społecznych. Ogranicza się to do najbliższego sąsiedztwa, bliskich znajomych z rodziny, ale to nie są już tak częste wizyty czy rozmowy, jak gdyby to było w momencie, gdy moje dziecko byłoby usamodzielnione, czy jest dorosłym, nie chcę powiedzieć zdrowym, ale funkcjonującym nastolatkiem, tak? Gdzie osoby dorosłe mają swoje już rany, znajomych i tak dalej. Tu ten krąg się nie zacieśnia, ani się nie tworzy. I to jest chyba największa potrzeba, żeby to zauważyć. I mówię o tym też z taką świadomością, że wiele mam przychodzi i mówi, że fajnie, że dzisiaj przyszłyśmy, się spotkałyśmy, bo przynajmniej się wygadam.
Tak, i tu postawmy na ten moment kropkę w naszej rozmowie, ale no bo jak widać, to spektrum autyzmu to szerokie bardzo pojęcie dotyczące osób o różnych, bardzo indywidualnych potrzebach, a już na pewno osób potrzebujących akceptacji i zrozumienia, podmiotowego traktowania i prawie do bezpiecznej przyszłości. Iwonka, ogromnie dziękujemy Ci za rozmowę.
Dziękuję.
Życzymy Ci powodzenia.
Jeszcze chciałam tylko na koniec zaapelować też do Państwa, że jeżeli macie w swoim środowisku osoby, które mierzą się z jakimiś trudnościami, czy to są trudności społeczne, czy to są trudności takie w funkcjonowaniu, czy osoby, które są już zdiagnozowane, to bądźmy uważni, patrzmy na człowieka, nie patrzmy tylko na diagnozy, na to, co jest innego i różnego, tylko budujmy wspólny świat. Dzień Świadomości Autyzmu to też taki dzień, w którym osoby w spektrum mówią, że nie chcą być tylko jednego dnia akceptowane, że chcą być zauważane. Ja marzę o takim świecie, kiedy nie będziemy robili dni z okazji czegoś, żeby powiedzieć, że ktoś coś ma, tylko że będziemy uważni na co dzień.
Cały rok, prawda?
Wszystkim, tak. Państwu, rodzicom, osobom w spektrum serdecznie życzę.
A my Ci życzymy powodzenia w realizacji projektów zawodowych, ale też oczywiście tych osobistych.
Ta rozmowa na pewno przybliżyła temat autyzmu, ale też ten temat nie został, jak słyszymy, jeszcze wyczerpany, więc pewnie nieraz się jeszcze usłyszymy.
Ale zapraszamy rodziców, opiekunów osób w spektrum autyzmu w każdym wieku, ale również rodziców osób z innymi niepełnosprawnościami na spotkanie właśnie z Iwoną Sondej Pawlak w dniu 26 kwietnia w siedzibie naszego Stowarzyszenia Godna Przyszłość.
Ulica Składowa 2A w Stargardzie, to jest zaraz obok stargardzkiego ZUS-u. Można nas też znaleźć na stronie www.godnaprzyszłość.org i kontakt do nas można napisać lub zadzwonić w sprawie spotkania. A naszych słuchaczy zaś zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 512 82 40. Jest on do Waszej dyspozycji całą dobę.
Zapraszamy na następny odcinek naszego programu już za tydzień po 20. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.